Jej echa odnajdujemy na pewno w twórczości polskich romantyków, szczególnie w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Duch wolności i dążenia do ładu społecznego jest dość czytelny w wielu utworach tamtego okresu, ale gdzie jeszcze i jak długo Konstytucja 3 maja inspirowała naszych pisarzy, a może jesteśmy wywiedzeni z niej w jakiś nawet cząstkowy sposób aż do dziś. O tym wszystkim porozmawiam z naszym gościem dzisiejszego wieczoru, którym jest doktor habilitowany Kazimierz Maciąg, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam pana redaktora, witam państwa.
Zacznijmy może od krótkiego opisu literackości samej Konstytucji. Wprawdzie to zbiór praw, ale dość inspirująca dla badacza może być preambuła. Przeczytam, jak ona brzmi. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku. Preambuła. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflanski, smoleński, siewierski i czernichowski wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony. Chcąc oraz na błogosławieństwo oraz na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. I tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Panie profesorze, chociaż język staropolski, to niemal wszystko jest zrozumiałe i nie ma w tym tekście zbędnego słowa.
Tak, myślę, że dlatego również, że konstytucja była przygotowana w dużej mierze przez ludzi, którzy bardzo blisko byli z językiem polskim, w dużej mierze coś pisali, mieli doświadczenia takie literackie i z tego chyba wynikają te walory właśnie literackie tego tekstu. Natomiast myślę też, że warto było przypomnieć jakby o co chodziło mniej więcej w Konstytucji 3 maja, więc jakby historycy uważają, że i właściwie to są takie tematy, które się potem odbijały też w tekstach literackich, bo Konstytucja była też tematem sporów i dyskusji właśnie w tamtym czasie. Więc z takich jakby najważniejszych ustaleń to chodziło o wprowadzenie trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczenie przywilejów szlachty i z drugiej strony właśnie dowartościowanie tych warstw, które dotąd były, można powiedzieć, uciśnione na różne sposoby. Chłopi byli brani w opiekę prawa. Nie było mowy jeszcze oczywiście o zniesieniu pańszczyzny albo o takim pełnym równouprawnieniu chłopów, ale to wzięcie w opiekę prawa było już znaczącym postępem. Z drugiej strony też były takie warstwy, które były zwolnione od podatków poprzez konstytucję. Między innymi do tych warstw, które miały zniesione podatki, należeli właśnie chłopi, szlachta bez ziemi, ale także mieszczanie. I wydaje mi się, że właśnie konstytucja w dużej mierze stawiała na rozwój i jakby na umocnienie tej warstwy społecznej, tak jak to było na zachodzie Europy, że mieszczaństwo stało się taką grupą społeczną, na której w dużej mierze opierała się władza potem w XIX wieku. Tak poprzez Konstytucję 3 maja mieszczanie byli zwolnieni od podatków, więc biorąc pod uwagę to, że oni byli warstwą dość bogatą mimo wszystko, to świadczyło to o tym, że na nich miało się opierać w przyszłości to nowe państwo. Zniesiona została też właśnie wolna elekcja, czyli taki mechanizm społeczny, którego efektem była często korupcja i wynoszenie do władzy monarchów, którzy nie mieli do tego predyspozycji takich politycznych ani talentu, można powiedzieć, jakiegoś, tylko byli efektem wpływu sił zewnętrznych i przekupstwa wśród posłów szlacheckich właśnie wtedy.
Tak, no tworzyły się koterie, a w myśl tak. 3 maja konstytucji miało być tak, że to dynastia Wettinów, saska dynastia miała być tak. Władcą Polski.
Polska miała być monarchią dziedziczną. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy to można powiedzieć, że od tamtego czasu miała zniknąć nazwa Rzeczpospolita Obojga Narodów i miała być powołana Rzeczpospolita Polska, czyli właściwie ta nazwa państwa naszego, której używamy dzisiaj, pojawiła się właśnie wtedy. I odtąd to miała być formuła, która obejmowała i Polskę, i Litwę łącznie. Skoro jesteśmy przy okazji świętowania Konstytucji 3 maja, rocznicy kolejnej, to warto też może wspomnieć o tym, że obecnie 3 maja jest także świętem na Litwie. Więc Litwini przyznają się do tego dziedzictwa Konstytucji 3 maja. Jeżeli chodzi natomiast o same teksty literackie, które odnoszą się w jakiś sposób...
To o tym już za chwilkę, jeżeli pan pozwoli, bo jeszcze pochyliłbym się nad tą preambułą w sensie literackim. Czy to jest tekst publicystyczny, czy to jest tekst literacki? No właśnie. Ja powiem tak, że mnie urzekło połączenie dawnego z nowym, z nowoczesnym wręcz w tej preambule. To znaczy z jednej strony mamy króla, który wymienia wszystkie ziemie, którymi włada, te ziemie z dawien dawna przynależne do Rzeczpospolitej ówczesnego czasu, a z drugiej mamy wizję przyszłości. Trudno to nazwać felietonem na pewno. Preambuła jest osobnym gatunkiem literackim?
Tak. Tak można by powiedzieć. Może nie tyle gatunkiem literackim, ale właśnie takim publicystycznym albo z kręgu literatury użytkowej. Można by powiedzieć, że to jest właśnie gatunek reprezentujący ten rodzaj publicystyki. I to, co tutaj czytamy właśnie w preambule do ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku jest, można powiedzieć, wystarczająco ogólne, wystarczająco, ale też również konkretne jest, ponieważ mamy tutaj właśnie zapowiedź umocnienia państwa. Zapowiedź tego, że to będzie państwo jednak takie, które będzie błogosławieństwem dla całego narodu, dla ludzi właśnie, którzy w nim mieszkają. Tekst jest utrzymany w retoryce takiej oświeceniowej na pewno, ale z drugiej strony zaczyna się od przypomnienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego i przypomnienia władcy, który właśnie wtedy panuje, który do końca swojego życia ma rządzić tym państwem.
To jest też, myślę, coś nowoczesnego w tamtym czasie, ultranowoczesnego, bo przecież ta konstytucja powstała przed konstytucją francuską, po konstytucji amerykańskiej, tworzyła coś, co wtedy dopiero ulegało jakiejś krystalizacji, czyli naród.
Tak. Konstytucja w ogóle krystalizowała się tak przez 2 lata wcześniejsze. Były różne projekty konstytucji. Ignacy Potocki, który był właśnie jednym z inspiratorów powstania tej ustawy właśnie, początkowo podsuwał Sejmowi trochę inną wersję tej ustawy, taka, która by bardziej ograniczała władzę króla. Natomiast potem wyszło, jakby można powiedzieć, że w duchu kompromisu ustanowiono ten tekst, który został uchwalony właśnie 3 maja 1791 roku.
Na pewno na tamte czasy była to rzecz niebywała, zjawisko polityczne w skali światowej wręcz można powiedzieć, ale z drugiej strony wiemy, że był to łabędzi śpiew Rzeczpospolitej obojga narodu.
Dzisiaj jak patrzymy na teksty, które właśnie poświęcone są Konstytucji 3 maja, to możemy mieć takie wrażenie, że rzeczywiście była to zapowiedź końca Rzeczpospolitej. Patrzę na te ziemię tutaj wymienione w preambule, zastanawiam się, że tu jest pogodzenie się z tym, że pierwszy rozbiór Polski, który był 20 prawie lat wcześniej, odebrał Rzeczpospolitej na przykład Kraków. I tutaj nie ma chyba Małopolski. I w ogóle tych ziem, które zostały oderwane w wyniku pierwszego rozbioru Polski.
Czyli już okrojona Rzeczpospolita.
Tak, właśnie. Po pierwszym rozbiorze Polski.
A co do warstwy literackiej, już językowej, tak się pisało wtedy, takimi rozbudowanymi zdaniami, używając imię słowów równoczesnych, bieżących, współczesnych?
Myślę, że to jest zgodne mniej więcej z retoryką ówczesną, ponieważ to jednak nie jest tekst literacki, ja bym się upierał, tylko właśnie taki tekst, który ma wypełniać pewne wymogi stawiane przed tekstem politycznym, przed wstępem do, który ma być wstępem do utworu jednak, nie do utworu właśnie, tylko do ustawy, która będzie podstawą konstrukcji nowego państwa, tak by z tego wynikało, bo właściwie wszystko miało być inne. Inny miał być mechanizm wyłaniania władzy, inny miał być mechanizm także sprawowania tej władzy.
Na pewno w klimat wartości lansowany w Konstytucji wpisywał się powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza, którego premiera odbyła się w styczniu 1791 roku, a więc niecałe 4 miesiące przed uchwaleniem konstytucji. Julian Ursyn Niemcewicz nie pisał konstytucji. Pisał Stanisław Mołochowski i Hugo Kołłątaj i pewnie również Ignacy Potocki wspomniany, który wcześniej pewne dokumenty przedstawiał. Natomiast w tym świetle, jak ten powrót posła można traktować? Jako część tamtych czasów, tamtego klimatu?
Tak, to jest na pewno część historii Konstytucji 3 maja, mimo tego, że utwór ten powstał wcześniej, bo powstał właśnie w roku 1790, ale już podczas prac Sejmu Wielkiego i można powiedzieć, że Julian Ursyn Niemcewicz był w oku cyklonu tego, który właśnie tworzył wtedy Konstytucję 3 maja. Powrót posła na pewno ma taki wyraźny wymiar publicystyczny i jest sporem politycznym również. Mamy tam przedstawione dwie strony polityczne, które spierają się o to, jak ma wyglądać Rzeczpospolita, jakie mają być mechanizmy, które rządzą tym państwem. Z jednej strony mamy zwolenników pozostawania w kręgu tych idei, które dotychczas obowiązywały.
Na przykład Rzeczpospolitej Szlacheckiej.
Tak, właśnie. I te poglądy reprezentuje między innymi starosta. Tutaj też chyba nie bez powodu tytuł tego bohatera jest znaczący taki. Tu wszystko ma coś znaczyć. To ma być spór jakby starego z nowym. I na pewno starosta między innymi wypowiada takie słowa. Zepsuli wszystko, tknąć się śmieli okrutnicy, liberum veto tej to wolności źrenicy. Liberum veto było chyba jednym z najważniejszych elementów tego sporu politycznego, który wtedy dzielił Polaków.
Czyli jeden poseł potrafił zerwać cały Sejm.
Tak. Z drugiej strony mamy właśnie Podkomorzego, który jest reprezentantem tych nowych idei. Gdybyśmy sięgnęli właśnie do tekstu powrotu posła, to się tam pojawiają takie słowa Podkomorzego. Wskrzeszają mądro wolność, skracają swawolę. Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów zrywanie. Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie. Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną, a my sami byliśmy nieszczęść naszych winą. Ginąc w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju, myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju. Więc jest przyznanie się do tego, że jakby ta warstwa polityczna, która rządziła Rzeczpospolitą dotychczas pojedynczo, ponosi odpowiedzialność za stan państwa i ta warstwa powinna także doprowadzić do naprawy tego państwa. Tu jeszcze może przypomnę, że nowy mechanizm wyłoniony przez Konstytucję 3 maja dopuszczał do władzy ustawodawczej między innymi mieszczaństwo. Mieszczaństwo nie było jeszcze całkowicie równouprawnione, ale miało wpływ na stanowienie prawa i to było wielkie nowum w tamtym czasie.
Jakie jeszcze echa konstytucji znajdujemy w literaturze późnego oświecenia, polskiego późnego oświecenia?
Wśród tekstów literackich, które pojawiły się w tamtym czasie, można powiedzieć, że były nie tylko teksty właśnie aprobujące Konstytucję 3 maja, ale także takie teksty, które odrzucały ten dokument i upierały się przy starym stanie rzeczy. Między innymi pojawiła się wtedy taka książka Dzień 3 maja roku 1791, której autorstwo jest problematyczne. Niektórzy uważają, że autorem tego był właśnie poseł, który szczególnie gorąco protestował przeciwko Konstytucji 3 maja, Antoni Siarczyński. Natomiast nie jest to całkiem pewne. Lektura tej książki, można powiedzieć, że jest taka bardzo pouczająca, ponieważ ona pokazuje sposób myślenia tych ludzi, którzy odrzucali Konstytucję 3 maja.
Jaki ona ma charakter? Czy to są wiersze, czy to
nie,
jest tekst publicystyczny?
Nie, to jest publicystyka, natomiast autor występuje w roli świadka wydarzeń. Także pewnego rodzaju dokument taki z tamtych czasów. Co ciekawe, też niektórzy, można powiedzieć, luminarze oświecenia, których uważamy za takie ważne postaci reform, które się wtedy odbywały, na przykład Tadeusz Czacki, zachowywali pewien dystans wobec tej konstytucji. Uważali, że ona jest zbyt dużą rewolucją jakby w systemie sprawowania władzy i na przykład Czacki, chociaż nie potępiał ustawy w całości, lękał się na przykład wzmocnienia władzy wykonawczej i nadmiernej władzy właśnie w ręku króla. Z takich tekstów ściśle literackich to pojawiają się takie wiersze, na przykład Adam Naruszewicz właśnie wtedy napisał taki tekst publicystyczny właściwie w formie listu do króla z 4 września 1791 roku. Wyjaśnił tam swój pogląd na temat konstytucji, ocenił wysoko jej wartość polityczną i społeczną. I Naruszewicz tam pisał między innymi tak. Moment nakreślony palcem najwyższego przyszedł dopiero w tym roku. Odłączona nagle pomroka od świata, zgoda, pokój, łagodność, te niewinne tronu twojego towarzyszki umieściły wszystko w swoich trybach. Każdy stan ludzi poznał i ukochał swoje prawa i powinności. Polska stała się w Europie królestwem rządnym i poważnym. Naruszewicz przedstawia, można powiedzieć, taki stan idealny, pewnego rodzaju utopię. Tak by mogła Polska wyglądać, gdyby konstytucja mogła wejść w życie. Wiersz na temat Konstytucji 3 maja napisał też Krasicki, Ignacy Krasicki.
No wielka głowa oświecenia tak. Na pewno.
Ten jego tekst nazywa się Pieśń na Trzeci dzień maja. Powstał w roku później, więc można powiedzieć, że jest taki jakby utworem, jest utworem rocznicowym, upamiętniającym konstytucję wtedy, gdy trwała wojna polsko-rosyjska, właściwie wojna w obronie konstytucji 3 maja. Pieśń ta ukazała się w postaci takiego właśnie druku ulotnego wraz z nutami. I jak pisze o tym Jędrzej Kitowicz w pamiętnikach, w trakcie procesji duchowieństwa śpiewano tę pieśń Krasickiego, która właśnie zaczynała się od takich słów, od inwokacji sławiącej Boga, który wyższym od nieba wzniosły majestatem, Boże, co raczysz zawiadować światem i dobrodziejstw, czym jesteś objawić, pozwól się sławić. I potem Krasicki przechodzi do apoteozy takiej właśnie pochwały Konstytucji 3 maja.
To wszystko ludzie, którzy byli związani z tamtym ustrojem politycznym, z tamtą władzą. Ludzie, którzy często pracowali przy Sejmie Wielkim, Sejmie Czteroletnim. Czy jeszcze jakieś teksty znajdziemy z tamtego okresu?
Większość tych tekstów pozostałych to są teksty anonimowe, które opowiadały się w większej mierze, można powiedzieć, na temat Konstytucji 3 maja. Między innymi jest taki tekst, który nazywa się Hymn śpiewany dnia 3 maja 1792 roku od wszystkich narodu żydowskiego zgromadzeń. Bardzo ciekawy tekst, który pokazuje Konstytucję 3 maja widzianą od strony narodu żydowskiego, ponieważ Konstytucja na przykład zapewniała, wprawdzie religia katolicka miała być religią to taką urzędową, państwową, natomiast pozostałe religie miały być religiami tolerowanymi i Żydzi też jakby zyskiwali na tym uznanie takie formalne swojej religii.
Proszę powiedzieć, gdzie to się ukazywało, w jaki sposób? Czy to były drukarnie, czy to były druki ulotne, czy też może czasopisma ówczesne?
Część ukazywała się w czasopismach, natomiast większość to były takie druki ulotne, które rozdawano na ulicach po prostu, zwykle przy okazji rocznicy Konstytucji. A można powiedzieć, że historia sprawiła, że Konstytucji nie świętowaliśmy w rocznicę w atmosferze takiej spokojnej, nawet w tych ostatnich latach istnienia Rzeczpospolitej, ponieważ tak jak mówiłem, w 1792 roku była wojna. Niektórzy też uważają, że świętowanie uroczyste rocznicy wtedy przeszkodziło trochę w zwycięstwie militarnym także, ponieważ wiele oddziałów wojskowych ściągnięto do Warszawy po to, żeby wzięły udział w świętowaniu tej właśnie rocznicy, natomiast one bardziej by się przydawały na froncie wtedy.
Ot taka ironia historii, kiedy patrzymy na te ostatnie lata wolnej, pierwszej Rzeczpospolitej, a za chwilę z naszym gościem wrócimy do dalszych rozważań na temat literackości Konstytucji 3 maja i inspiracji właśnie w tej dziedzinie naszej kultury.